Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Konflikty międzypokoleniowe, cóż, problem stary jak świat, ale zjawisko jak najbardziej naturalne. A czy jedną z przyczyn tych konfliktów może być na przykład język, którym porozumiewamy się na co dzień? Czy to może prowadzić do nieporozumień, scysji, zwłaszcza na linii rodzice-dzieci albo też rodzice-dzieci-dziadkowie? A w ogóle jaki jest język tej naszej dzisiejszej młodzieży? Tak się zastanawiam, bo bardzo trudno go scharakteryzować. Jak bardzo różni się od tego, którym posługujemy się my dorośli? No i co z tego wszystkiego wynika? Będziemy o tym rozmawiać z przedstawicielami, a raczej przedstawicielkami różnych pokoleń, no i ekspertką oczywiście. Łączymy się z panią Anetą Korycińską, polonistką, która nazywa siebie babą od polskiego, ale też redaktorką, oligofrenopedagogzką i założycielką strony Baba od Polskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
A w studiu dwie studentki, Zuza Szymaniuk i Barbara Jakubowska. Dzień dobry paniom.
Dzień dobry.
Cześć, dzień dobry.
Zanim zaczniemy rozmowę, muszę o to zapytać. Dlaczego baba od polskiego? Bo za moich czasów, za waszych pewnie też mówiło się pani od polskiego. Dlaczego pani jest babą, a nie panią?
To miał być oczywiście żart, który skraca dystans, że tak się mówi pokryjomy, ta baba od polskiego znowu coś zadała. Podobno młodzi ludzie nie mówią już facetka.
Nie mówią?
Dziewczyny? Raczej nie.
Nie.
No więc miał to być taki żart, bo mój fanpage powstał dla moich uczniów. Ja miałam na nim pisać żarty, ale jakoś tak dziwnie wyszło, że okazuje się, że memy, które publikowałam, bardziej interesowały rodziców niż uczniów. Więc ten żart się utrwalił. Na początku fanpage lajkowała i śledziła nieustannie moja mama i to mi wystarczało. I tak przez 8 lat stał się firmą i ta baba została po prostu już.
To mamy już za sobą. W takim razie przechodzimy do rozmowy o języku.
Akademia Życia.
To może zaczniemy od tego, jaki jest ten język dzisiejszej młodzieży. No, mam wrażenie, chociaż może to wynikać oczywiście z wieku, że jest zdecydowanie bardziej hermetyczny niż ten, który pamiętam ze swoich nastoletnich czasów. Wydaje mi się, że wtedy te różnice językowe sprowadzały się głównie do słownictwa. A teraz, jak jest pani profesor?
To jest takie pytanie, na które zawsze trudno odpowiedzieć, dlatego że zawsze narzekaliśmy na to od filozofów antycznych przez satyrę Świat zepsuty Krasickiego, że ci młodzi to psują świat i psują język. I to jest chyba niestety takie narzekanie nas, dlatego że zapomniał człowiek po prostu jak tym cielęciem był, zapomniał wół jak cielęciem był. I my niestety tak mamy. Zapominamy o tym, że my też tworzyliśmy różne dziwne słowa, dziwne połączenia, skróty myślowe, czy zdania, które były dla naszych rodziców niezrozumiałe. Ja pamiętam sama udrękę nieustannie powtarzającego się słowa tenteges. Mama powiedziała, że chyba nie wytrzyma. Wszystko, co do niej mówiłam, no to wiesz, tenteges. I tam nie było żadnego przekazu w tym moim komunikacie. I ona po prostu w końcu powiedziała, że starała się, ale więcej nie zniesie. Nie wytrzyma. Później moja młodsza siostra była w fazie nieustannego powtarzania żal. Wszystko było żal, albo nawet żal.pl.
Ja pamiętam, jak moja polonistka kiedyś w podstawówce powiedziała do nas, jak źle zrobiliśmy. Znaczy, no, jakiś sprawdzian napisaliśmy, no, dosyć słaby wynik, to powiedziała do nas, że to jest żal.pl. I pamiętam, że wtedy to już nie było modne i wszyscy się zastanawiali, dlaczego tak mówi.
No, to była taka próba dotarcia nauczyciela językiem uczniów do nich właśnie jakoś.
Ale to jest tak bardzo dziwne, dlatego że mój syn starszy, 6 lat od mojej córki, mówił żal.pl i to było modne. A dla mojej córki już to jest passé. Więc czy to nie idzie trochę szybciej niż...
Idzie, zdecydowanie. To od razu odpowiadam. Idzie szybciej i kiedy my już zdefiniujemy te słowa, modne słowa, tak zwane dzisiaj młodzieżowe słowa roku, to one już właściwie przychodzą do lamusa, one są już passé, albo mówiąc dokładnie dzisiaj, one są cringe'owe. Po prostu jak już dorośli sobie zdefiniują i zaczną co najgorsze używać i używać w spotach reklamowych, nadużywać, to okazuje się, że zabieramy jakąś taką fajną energię, które one tworzyły, które tworzyły grupę młodych ludzi. My tam wchodzimy z butami i się cieszymy, że jesteśmy młodzieżowi. No ja sama słyszałam od uczniów, to dziewczyny może powiecie, co, jak wy na to patrzycie, ale sama podsłuchiwałam na wycieczce, jak opowiadali, że Boże, moi rodzice chcą być tacy fajni i mówią, źle wypowiadają, nawet nie w tych kontekstach, czy esse, czy właśnie cringe. I to jest takie żenujące, nie wiadomo, co im powiedzieć.
Tak, moja córka powiedziała, mamo, błagam, tylko nie używaj tych słów nigdzie, bo narazisz się na śmieszność. One po prostu w naszych ustach brzmią inaczej.
Ale w ogóle chciałam powiedzieć, że rzeczy, które właśnie tak zwane cringe'owe, już samo słowo cringe'owe wyszło gdzieś tam z mody, przecież już jakiś czas temu. I nawet z Basiu rozmawiałyśmy o tym, jak my nie używamy słowa cringe, że kiedyś używałyśmy i wydaje nam się, że całkiem niedawno, ale to jednak już było jakiś czas temu też.
Tak, i że już tego się niby nie używa. Mm-hmm. Że te słowa strasznie szybko mijają. Tak.
Nie wiem, czy to nie będzie wchodzenie z butami znowu w wasz językowy świat i zdradzanie pewnych tajemnic, ale powiedzcie, jakie teraz słowa są takie na topie?
Dobre pytanie w sumie.
Yo man. My mamy takie swoje grupowe. Że mówimy, tak podchodzimy, tak robimy piątkę z naszymi znajomymi z paczki i robimy yo man. To jest nasze takie przywitanie po prostu. Mamy swoją energię grupy.
I mówi się na to vibe.
No,
vibe.
Pani... I vibe, tak, vibe właśnie. Trochę jest, chociaż vibe mimo, że mam wrażenie, słowo, że jest to... troszeczkę na granicy, już troszkę wyjście.
Ale ten vibe to jest takie bardzo pojemne słowo, co ono właściwie oznacza? Wszystko, czy ma jakiś ono zakres sobie... znaczeniowy?
Wydaje mi się, że właśnie ta energia też.
Energia.
Tak, energia. Najbardziej chyba.
Tak, energia grupy.
To się tak szybciutko zmienia. Ja też używam dobry vibe, oczywiście, ale też używam takich słów, które już naprawdę są bardzo niemodne i nie na czasie, a wydaje się, że dopiero co to było. Czyli mówiliśmy, że tam chillera i utopia chociażby, tak? Że jest chillera i utopia, znaczy, że jest dobrze. Ale to zamieszkłe już, czasy, no, prawda?
Tak, bardzo. Dokładnie. Ja nawet nie wiem, czy nie gimnazjum.
No, może coś takiego.
Są te tendencje do skracania wszystkiego, nadal są?
Nadal są i bardzo często w ogóle doświadczamy tego, że coraz więcej przechodzi skrótów z języka angielskiego.
Mamy dzisiaj bardzo dużo bodźców, które docierają z różnych stron, chociażby przez media społecznościowe. Widzimy, że filmiki na TikToku, mimo że mogą być nagrywane do 3 minut, to najlepsze by były te 10-sekundowe, bo wtedy jest większa pewność, że dotrzemy z przekazem i zostanie to wyświetlone, a nawet kilka razy, bo być może ktoś nie dosłyszy, to jeszcze kilka razy wyświetli. Więc ta skrótowość ma bardzo ważne zadanie. I ona się później przejawia nam w wypracowaniach chociażby, w tekstach pisanych. Młodzi ludzie oczywiście odróżniają, kiedy trzeba napisać wypowiedź argumentacyjną, a kiedy pisze się SMS. Ale jednak mamy skróty, które już dzisiaj młodzi ludzie chyba nie używają emotikon, tylko jeżeli już to piszą, te emotikony.
Nie, to tylko boomerci używają emotek. Mm-hmm. Już się śmieją z tych emotek.
No, emotki to już bardzo dawno. Bardzo, bardzo. Tak, tu już, chyba, że... jeśli ktoś używa, no to przepraszam. I właśnie chciałam teraz użyć angielskiego zwrotu. Shame on you. Dosłownie, właśnie. To jest jaki język przenika.
No dobrze, ja używam. Ja nie zabijemy, jestem młodzieżą, ale ja mogę sobie używać.
Możemy, jak najbardziej.
Tak.
Pomijając to, że zapisujemy te emotki bardziej teraz graficznie, to znaczy przy użyciu liter, to jeszcze mamy takie skróty myślowe, które często na przykład wyrażają jakąś aprobatę, czy no, chociażby samo rel. To wystarczy jako komentarz. Mm-hmm. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak ktoś mi napisał pod filmikiem na TikToku rel, to sprawdziłam, czy mnie nie obraża.
A to jest w ogóle taki komplement. Wyświetlić. To jest bardzo duży komplement, bo jeśli młodzi ludzie, to jest to, czego młodzi ludzie właśnie zawsze poszukują. To nawet Mickiewicz o tym pisał, tak, że młodzi ludzie są zafascynowani światem. I jeśli znajdują coś, z czym mogą się utożsamić, to te rel, paradoksalnie,
no dobra,
to są
rel
trzy
nie obraża,
litery.
Co to znaczy?
Nie, ale rel to są trzy litery i to jest takie, tak, prawda, że ja to czuję całym sobą, że to jest prawda. I to jest paradoksalne, bo jednej strony jest tak krótkie i się wydaje niepozorne i trzeba sprawdzić, czy właśnie ktoś
nie obraża.
Kogoś nie obraża.
To też z angielskiego się wzięło.
Tak.
Ale skrócone na maksa, że tak powiem.
Tak, ale jakby na jest tak też bogate się nie mówi. Treściowo i tak wiele wyraża, więc jeśli ktoś używa rel, to jest naprawdę duży komplement.
Także to był komplement. Teraz pytanie, czy ci młodzi ludzie, to znaczy wy i pani profesor, jak to obserwuje, tak potrafią się przestawić z tego swego hermetycznego języka do tego wypracowania, kiedy przychodzą albo kiedy muszą coś opowiedzieć, wypowiedzieć się na lekcji?
W tekście pisanym zdecydowanie łatwiej i gorzej w mówieniu. I to niestety, bo mnie to nie razi, ale widać i bardzo się staram, że sprawia im to wielką trudność i myślę, że z tego też powodu są te lęki przed nową maturą, bo młodzi ludzie w szkole nie bardzo mają dzisiaj możliwość wypowiadania się, to znaczy trochę się pędzi z programem i nie ma tak, że na każdej lekcji każda osoba uczniowska może powiedzieć coś.
Nie ma już
zdaniem.
Odpytywania przed tablicą.
I bardzo dobrze, ale po prostu nie ma tych możliwości. Za bardzo nie mamy czasu się wypowiedzieć. Prędzej się wypowiadamy kciukami, pisząc niż mówiąc, co sądzimy na dany temat. A w szkole raczej chyba większość się potakuje. Niestety, i nie daje sobie prawa do tego własnego zdania. Może też przestrzeń szkolna nie bardzo teraz na to pozwala. To różnie z tym bywa. I to widać. Są takie skróty myślowe, na przykład, że ktoś robił rzeczy, kiedy chodzi o wykonywanie czynności. Czyli tylko autor wie, co miał na myśli, a czytelnik musi się dowiedzieć, domyślać, co chciano mu przekazać.
Pytanie, czy te różnice językowe, międzypokoleniowe mogą być źródłem konfliktów?
Akademia Życia.
Teraz pytanie do naszych studentek. Czy te zdecydowanie różne kody językowe, jakimi się posługujecie, na przykład wy i wasi rodzice, wy i ja, bywają źródłem konfliktów, sprawiają, że dochodzi do nieporozumień?
Ja tylko wspomnę właśnie, że ja studiuję psychologię. Miałam ostatnio na warsztatach z podstawowych umiejętności psychologicznych 4 ucha. Tak naprawdę każdy z nas ma 4 ucha. Ucho apelowe, ucho rzeczowe, ucho ujawniające.
Uszy Wontuna tak zwane,
tak,
prawda?
Uszy Wontuna, tak. No zafascynowało mnie to ogromnie, jak możemy mieć różne ucho aktywne w zależności od osoby. I to tak naprawdę wyjaśniło mi praktycznie, a przynajmniej dało zarys mojej całej sytuacji z moją mamą, czasami jak mi jest trudno się dogadać. Bo mamy po prostu na siebie inne ucha, które siebie nie są w stanie usłyszeć. I to mi tyle dało. Ja w ogóle się wtedy tak otworzyłam, myślę sobie, kurczę, no to ja muszę poznać jej ucho, żeby w ogóle coś z
tym. No dobrze, jeśli ktoś nie był na takim wykładzie, to pytanie, czy to właśnie może być źródłem konfliktów, nieporozumień?
Zdecydowanie. W ogóle komunikacja jest bardzo trudna i stąd te wszystkie warsztaty, jak się komunikować w organizacjach, jak się komunikować w rodzinie, jak je wysyłać sygnał, jak mówić do naszych dzieci nastoletnich, żebyśmy byli zrozumiani. To jest bardzo trudne, bo okazuje się, że każdy z nas ma swoje właśnie doświadczenia, które nakłada na każdy możliwy komunikat. I taka komunikacja też pisana troszeczkę na Messengerze, dla wielu osób, kiedy się nie ma tam na końcu emotikony, nadal wydaje się na przykład zbyt rzeczowa, może nawet agresywna. Mówimy o tej nawet kropce nienawiści na końcu.
Zdecydowanie, tak.
Możecie rozwinąć ten wątek, kropka nienawiści?
Na przykład ja zwróciłam uwagę kiedyś mojemu tacie, jak ja mu pisałam jakąś wiadomość na zasadzie, że będę w domu na przykład około 21, załóżmy, to on mi potrafił napisać ok, kropka. I to brzmiało w sposób taki, jakby był na mnie zły za to, że będę w domu o 21. Albo mój tata też miał często przypadłość taką, że pisał do mnie taki zwykły uśmieszek i to się zamienia w taką emotkę, która jest bez brwi, tylko tak się uśmiecha, ale wydaje mi się, że większość młodzieży tak interpretuje ten uśmiech jako taką morderczą minkę, na zasadzie straszną. Przerażającą wręcz.
Dobra, dobra, idź na imprezę, pogadamy, jak wrócisz.
No właśnie. I na końcu ta minka i już po prostu...
Ale działa.
O, tak, działa, działa. Czy na przykład zwykły like, łapka w górę.
O Jezu,
to też ale już to boli. Jakby wyszło z użycia tak naprawdę, tylko to też jest takie...
Naprawdę?
Tak.
Tak. Dlaczego?
To jest
co
tylko
w tym
humorystycznie
złego?
Używane, to nie jest na tak. Poważnie. Jak ktoś mi to robi na poważnie, to się zastanawiam, czy ktoś sobie robi ze mnie jaja, czy...
No tak,
czy
i to...
Należy do innego pokolenia, tak. To jest moja druga myśl. Tak.
My dorośli, bo jak mówicie na nas, jak nie boomersi, to jak mówicie?
Starzy,
dobra. My starzy, jak opanowaliśmy Facebook, to tam łapki w górę mają się świetnie i nadal się klika łapki w górę, no koniecznie.
I rozmawiałyśmy na jednej audycji o tym.
Tak, że młodzi ludzie opuścili Facebook, już nie są na Facebooku.
Ale w ogóle my rozmawiamy o różnicach pokoleniowych, a ja tak naprawdę też widzę, jak już te różnice są właśnie zauważalne na podstawie ludzi młodszych ode mnie o 2 lata.
Tak, tak.
Ja po prostu patrzę na tych ludzi i ja wiem, że ja taka nie byłam. Nie, ja nie byłam taka w wieku 18 lat.
Świat galopuje. Słuchajcie, no przecież za naszych, cudzysłów tutaj daję, czasów, no nie było komputerów, nie było telefonów.
Teraz
ta technologia tak galopuje, że tak jak mówicie, 2 lata, 3 lata różnicy, a 6 to jest przepaść.
O Jezu,
tak.
Zdecydowanie. To już w ogóle
Na pewno jest to źródło konfliktów, tylko jak sobie z nimi radzić?
No
to jest właściwie chyba dla nas ważniejsze pytanie. Jest to duże źródło konfliktów, bo ja sama na grupie z klasą jedną czy drugą wrzucałam czasami emotikonkę, którą bardzo lubię, która składa się z dwukropka i trójki. I w końcu mi młodzi uczniowie powiedzieli, że jestem pasywno-agresywna. A ja chciałam być miła i tak wysłać im komunikat, więc czasami się to zdarza.
Tak, dobrze usłyszałam, dwukropek.
Tak, właśnie, wysłuchała ta Minka.
Oni i tak dla chyba mam wrażenie, że żartowali, bo to co innego w ogóle oznacza. Jest takie bardziej...
No teraz już wiem co innego.
A,
teraz,
dobrze.
Ale to się zmieniło. To się zmieniło.
Okay, to super, chciałam tak
bo
się upewnić.
Bo to już jakieś kilka lat temu było. Więc bywa to problematyczne. No i jest ten konflikt, bo widać jak idę na warsztaty teraz do szkół podstawowych, a idę na warsztaty do maturzystów, oni inaczej mówią. Nawet te młodzieżowe słowa roku są zupełnie inne.
Tak.
Tutaj mówimy jeszcze o Instagramie. Ja się bardzo cieszę, bo na Instagramie jest naprawdę zupełnie inna komunikacja. To samo, co opublikuję na Instagramie, a na Facebooku ma zupełnie inny odzew. Na Facebooku ludzie są jeszcze konfliktowi, jeszcze uważają, że internet służy do tego, żebyśmy mogli się obrażać i tworzyć mnóstwo komentarzy. Na Instagramie przynajmniej społeczność, która do mnie przychodzi, jest nastawiona na rozmowę, a nie na konflikt. No i ten TikTok. TikTok daje oczywiście większą przestrzeń do tego, że można bardziej się chyba ukryć, chociażby w tych komentarzach, bo można założyć konto i nic nie nagrywać, ale tam chyba dzisiaj są najmłodsi ludzie i tam najszybciej przychodzą te przemiany językowe, których oczywiście Korpus Języka Polskiego nie rejestruje. I dlatego między innymi w zgłoszeniach do Młodzieżowego Słowa Roku nie było chociażby Gilberta, który był promowany tak bardzo na TikToku. No i też pytanie, czy kiedy nasze rozmówczynie mają tutaj około 20 lat, no to one już używają innych słów pewnie. I nie wiem, czy Gilbert do was dotarł.
No właśnie, bo... ja się zastanawiam, co to znaczy.
Ja właśnie teraz słyszę
to słowo, ale to nie miałam pojęcia. Co to jest?
Właśnie, co to znaczy?
Na warsztatach z 12-latkami słyszałam to słowo co sekundę.
Gilbert?
A co znaczy?
Taki człowiek, któremu wszystko łatwo przychodzi i dobrze się uczy.
O międzypokoleniowych różnicach językowych dziś rozmawiamy. Tak jak wspomniałyśmy, jesteśmy co do tego zgodne. One były, są i będą. No to co zrobić właśnie, żeby nie były źródłem konfliktów, a wręcz przeciwnie?
Mój patent jest dość prosty, to znaczy przede wszystkim rozmawiać. To znaczy rozmawiać i mówić o tym, że jeżeli jakiegoś słowa nie znamy, to go tłumaczymy. Bo to międzypokoleniowo możemy się wymieniać doświadczeniami języka i to jest chyba coś fascynującego, że w ogóle język tak szybko się zmienia i jest taki nieuchwytny. I żebyśmy mogli razem o tym mówić, niesamowite, jakie to jest piękne narzędzie, które my możemy mieć, którym możemy się wymieniać, że my tak często tworzymy te nowe słowa, jak one z różnych miejsc dochodzą. Możemy się po prostu bawić. Ja sobie wyobrażam mnóstwo fascynujących rozmów międzypokoleniowych, na przykład wnucząt z dziadkami. Przecież oni też mieli swoje młodzieżowe słowa roku. I porozmawiać o tym, jak coś się zmieniło, myślę, że to jest coś doskonałego.
Postawą jest rozmowa. To teraz pytam was, co na przykład was drażni w dorosłych, jeśli chodzi o tę komunikację językową? Potem my powiemy, co nas drażni i może wtedy zrozumiemy.
Tak sobie...
Tak, czego nie robić, a co robić, żeby było dobrze.
No ja osobiście myślę, że najważniejsze jest, żeby mieć świadomość tego, że posługujemy się różnym kodem językowym. Idealnym przykładem jest mój tata. Powiedziałam mu, żeby nie wysyłał mi łapek w górę, jak chcę zaakceptować coś. Nie
to mam... jak akceptować?
No, żeby napisał mi, że okej, okay, dobra, nie ma sprawy, albo cokolwiek
bez
innego.
Kropki?
Najlepiej. No i zmieniłam emotkę czatu na młotek. I mój tata teraz, jak chce coś zaakceptować, to nie pisze do mnie dobra, tylko wysyła mi młotek. No i taki mamy kod rodzinny, że tak to powiem. No najlepiej jest po prostu rozumieć to, że no, nasi rodzice czy nasi dziadkowie posługiwali się innym językiem i posługują się innym językiem. Jako, że to jest na tyle ruchome i na tyle zmienne, że kilka lat później osoby o kilka lat młodsze od nas już się posługują innym językiem. I przykładowo ten Gilbert. Ja nie miałam pojęcia, co to jest Zuza tak samo.
A teraz wszyscy wiemy, nasi słuchacze też
tak,
wiedzą.
Tak, dokładnie. Ale właśnie to jest idealny przykład tego, że my też jako dwudziestolatkowie musimy mieć ten dystans do tego i też zrozumienie, że no, młodsi ludzie będą używać innego kodu. Trzeba to po prostu zaakceptować. I właśnie tak jak pani powiedziała, najważniejsza jest rozmowa.
Ja z moją mamą usilnie od lat na przykład szukałyśmy swojego kodu językowego. To było takie metoda prób i błędów i było bardzo dużo takich upadków w tej próbie. No i właśnie na przykład moim kodem takim językowym porozumienia się z moją mamą jest poezja. Ja piszę wiersz, piszę jakiś esej, piszę na przykład o otwartości świata, o empatii i czytam to mojej mamie. I w ogóle to niedawno zauważyłam, że od kiedy jej to czytam i pozwalam jej poznać tą moją głębszą część siebie, to umiemy bardziej do siebie dotrzeć. Bardziej z troską, z większą cierpliwością. Tak się uczymy siebie.
A jak się porozumiewacie z rodzicami, to używacie swojego kodu, czy macie ten inny kod dla rodziców?
To zależy. W momencie, w którym no jest tak zabawnie, że tak to powiem, to czasami zdarza się używanie kodu, którego używam wśród znajomych. Ale jeśli już schodzi na tematy bardziej poważne, no to oczywiście zmienia się to. Natomiast no niezrozumienie może się pojawiać przez to, że często młodzi ludzie potrafią używać tych słów, chociażby młodzieżowych, w rozmowie z rodzicami. No jak moi rodzice usłyszeli pierwszy raz essa, to też...
Też nie wiedzieli, czy tak, obrażasz, co to w ogóle tak, do nich
co,
mówisz.
Co ja mówię.
Zdecydowanie powinniśmy używać swojego języka, bo dzięki temu też my podkreślamy swoją autonomię w danej grupie. Więc ci młodzi ludzie, używając takich komunikatów, pokazują, że należą do tej grupy, która posługuje się swoim kodem. A rodzice są w innej grupie, posługującej się innym kodem. Mnie szczerze mówiąc, żadne z tych młodzieżowych słów roku nie drażni. One się na pewno nie pojawiają nigdy w wypracowaniach. To młodzi ludzie wiedzą, że to jest między nimi w określonych momentach. Nie ma tego w tekście pisanym, ale są takie słowa, które są po prostu błędne i nie doprowadzają do szału i wcale nie koniecznie są młodzieżowe, tylko to jest kolejna moda, którą wytwarza internet. Na przykład od wielu lat wśród grupy już 30-latków i starszych króluje określenie, że ktoś na przykład nie umie nie czegoś, tylko nie umie w coś, na przykład nie umie w metal. Jeżeli mówimy o muzyce metalowej. Ja dostaję białej gorączki, ten nóż w kieszeni mi się otwiera.
Tak, to jak kali jeść, kali spać.
Oraz koszmarne słowo jakby, na które narzekał też nieustannie już Adaś Miałczyński w Dniu Świra.
I rzeczywiście językoznawcy zwracają uwagę na to, że my jesteśmy w jakbylandii. To jakby, to jest taki śmieć językowy, który u mnie też powoduje ból fizyczny. Doskonała okazja, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego nie można tych śmieci językowych wplatać co drugi wyraz w nasze wypowiedzi.
Jakby jest gatunkiem inwazyjnym w języku. Mm-hmm. Nie oznacza nic.
Albo kwestionuje wypowiedź.
Albo kwestionuje wypowiedź. Jest takim zastąpieniem tego tak mi się wydaje dzisiaj, że zamiast mówić to jakby, które tak nam wskakuje w różnych momentach i ono nie zawsze w ogóle ma związek z kontekstem. Coś jest jakby jakieś, to nie wiadomo jakie jest.
To prawda.
Także wyrzucajmy tak, to tak, jakby jak chwasty z ogródka wyrzucajmy, bo to jest taki śmieć absolutnie językowy. Polecamy scenę z Dnia Świra, Adaś Miałczyński nad morzem. Wtedy zrozumiemy, tak, dlaczego nie jakby. Niektórzy językoznawcy, zresztą nie tylko oni, są zaniepokojeni tym, że ten dzisiejszy język młodzieży jest taki no, niechlujny. W piśmie oczywiście pozbawiony interpunkcji, pełen różnych skrótów. Pytanie, czy to za bardzo nie wejdzie w krew i tak już zostanie.
Powiem tak, więcej błędów widzę na Facebooku, a jak wiemy, tam nie ma młodych.
To prawda. To prawda.
Spacje od znaków interpunkcyjnych.
O Jezus.
Najpierw spacje, a te wielokropki nadużywane. Ludzie zamiast stawiać spacje piszą wielokropki.
Tak.
Ja nie wiem, czy to jest poezja, czy nie.
Tak, wielokropki są passe, proszę państwa. Ja też się z tym spotkałam. Też je swego czasu uwielbiałam i walczę z tym, żeby nie uwielbiać. No one są takie... Czyli nie ma takiej obawy?
Nie, bo to są zupełnie inne komunikaty.
Młodzi ludzie są inteligentni, elastyczni, plastyczni.
Tak.
Jak staną się dorośli, to będą przechodzić na inne kody językowe, tak jak na kolejne stopnie dojrzałości. Nie ma tutaj powodów do obaw, że coś z tą naszą piękną polszczyzną się stanie złego.
Nie, to wszystko jest naturalna przemiana i tak jak w przyrodzie nic nie ginie, wszystko się przydaje. Tak samo jest w języku.
No i tu stawiamy kropkę. Tak. Kropkę. Bardzo dziękuję naszym gościom, czyli Babie od Polskiego, Anecie Korycińskiej. Dziękujemy
bardzo
pięknie.
Dziękuję.
I naszym studentkom Zuzie Szymaniuk i Barbarze Jakubowskiej. Dziękuję dziewczyny.
Ale to nie kropka nienawiści?
Nie, to jest kropka miłości, okay, sympatii i empatii.
Super. To w takim razie dziękujemy.
I oczywiście dziękujemy bardzo naszym słuchaczom. Przypomnę, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Do usłyszenia i za Serafin.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.